Państwa i naszym gościem jest Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika. Dzień dobry, Kasiu, witaj serdecznie.
Dzień dobry, Franku, witam wszystkich gorąco.
Ostatnio mówiliśmy o postanowieniach noworocznych. Przyjmijmy, że styczeń już się kończy i powoli o nich zapominamy, bo najzwyczajniej wcieliśmy już je w życie i wszyscy czują się lepiej. Ale to nie oznacza, że wszystkie problemy z naszymi jelitami oraz naszym zdrowiem zostały rozwiązane. Dlatego dziś porozmawiamy o dysbiozie. Często o niej nie słyszeliśmy, a mówimy o zaburzeniu funkcjonowania jelit, ale tak naprawdę może zacznijmy od tego, czym jest dysbioza i czy to faktycznie jest cały zestaw pewnych dysfunkcji naszych jelit.
Dysbioza jelitowa jest to takie pojęcie stosunkowo nowe. Oznacza ono ilościowe i jakościowe zaburzenia mikrobioty jelitowej. I tu od razu trzeba wspomnieć, co to jest mikrobiota jelitowa, ponieważ do niedawna funkcjonował termin mikroflora jelitowa. Natomiast zostało to uściślone, ponieważ flora, jak wiadomo, to rośliny. A to, co w naszych jelitach bytuje, to zdecydowanie nie są rośliny, ponieważ i bakterie, i grzyby tworzą odrębne królestwo. Więc teraz posługujemy się już terminem mikrobiota jelitowa. Tak, więc zaburzenia właśnie tej mikrobioty jelitowej, czyli tych wszystkich mikroorganizmów, które w jelitach są, to właśnie jest dysbioza. Mikroorganizmy w naszych jelitach są zarówno korzystne, jak i nazwijmy to oględnie mniej korzystne, ponieważ to nie tylko są bakterie, to są również i wirusy, i grzyby, i tak zwane archeony.
Czyli wszystkie
ale też
patogeny,
pokorzystne.
które się mogą nam pojawić.
Tak, i patogeny jak najbardziej też. Natomiast to, jak one funkcjonują razem, nazywamy takim stanem homeostazy. Jest to taki stan po prostu równowagi, balansu. Wtedy jest wszystko ok. Jeżeli jednak ta równowaga w jelitach zostanie zachwiana w jakiś sposób na korzyść czy na niekorzyść tych bakterii dla nas pożytecznych, no to wtedy możemy mówić właśnie o dysbiozie.
Ale czym się ona objawia? Jak można ją rozpoznać?
Dysbioza może się zacząć tak dosyć niepostrzeżenie, czyli na przykład pojawiają się jakieś wzdęcia po niektórych posiłkach albo bóle brzucha, takie, które powiedzmy jesteśmy w stanie znieść i nie utrudniają nam aż tak bardzo życia. Natomiast dysbioza, jeżeli nie zostanie zaadresowana, ona będzie się rozwijać i te objawy się będą również rozwijać. I w tym momencie już wzdęcia będą coraz częstsze, mogą się pojawić również kłopoty z wypróżnianiem, tak? Czyli tutaj mówimy o i biegunkach, i zaparciach, i wszystkie inne tak naprawdę problemy, które kojarzymy z układem pokarmowym. Może żeby nie wchodzić w szczegóły, one są mało przyjemne, natomiast wszystko to, czego możemy doświadczyć na przykład przy tak zwanych jelitówkach, może też świadczyć właśnie o dysbiozie.
To jakie są przyczyny dysbiozy? Skąd się ona bierze?
Przyczyn dysbiozy jest sporo. Niestety trzeba powiedzieć, jest to przykre, ale myślę, że trzeba to powiedzieć, ponieważ możemy tutaj zadziałać, my jako wszyscy ludzie, pracujemy sami na dysbiozę w większości przypadków, ponieważ jednym z takich najważniejszych czynników powstawania dysbiozy jest nasz styl życia. I na ten styl życia składa się przede wszystkim dieta, czyli sposób odżywiania, ale też stres, nadmierny stres czy przewlekły stres, brak aktywności fizycznej, to również wpływa na to, jak te nasze mikroorganizmy w jelitach funkcjonują. No i nadużywanie różnego rodzaju leków, to są i antybiotyki, i leki przeciwbólowe, ale też inhibitory pompy protonowej, które są bardzo często przepisywane wielu osobom, ale na przykład też leki antykoncepcyjne, one też mogą wpłynąć na to, że powstanie dysbioza. Więc mamy dużo do zrobienia w tym względzie, możemy dysbiozie zapobiegać i możemy też oczywiście z dysbiozą się powolutku rozprawiać, jeżeli już, że tak powiem, się nam przydarzy.
No dobrze, ale w jaki sposób możemy ją diagnozować, bo chyba nie tylko po samych objawach?
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Chcielibyśmy mieć taki prosty test, proste badanie, które by nam pozwoliło zdiagnozować dysbiozę, natomiast takiego badania nie ma, ponieważ nie wiemy tak dokładnie, co w naszych jelitach mieszka. Szczepów, które są zbadane, jest kilka, czy kilkanaście w zasadzie, reszta jest dla nas jeszcze tajemnicą. Niektórych szczepów bakterii nie jesteśmy w ogóle w stanie wyizolować. Więc nie mamy też takich możliwości technicznych, aby, że tak powiem, w cudzysłowie wejść do jelita i sprawdzić, jakie szczepy, jakie mikroorganizmy tam są. Są na rynku takie badania komercyjne, które nazywają się testami na dysbiozę. Natomiast musimy pamiętać, że są to tylko badania poglądowe. Bada się tam kał i na podstawie tego określa się ilość bakterii, które tam są. Ale tak jak mówię, jest to tylko badanie poglądowe, ponieważ nie jest to badanie tak naprawdę tych mikroorganizmów, które są w jelicie, tylko które już są, że tak powiem, na zewnątrz. Więc nie ma takiego jednego testu. Jak zatem zbadać? Po pierwsze, dobry wywiad. Ja swoim pacjentom zawsze przygotowuję taką bardzo długą ankietę i na podstawie tej ankiety sprawdzamy całą historię zdrowia, w zasadzie od urodzenia, ponieważ też warto wspomnieć, że cesarskie cięcie, czyli dzieciaki urodzone w ten sposób, są bardziej predysponowane do tego, żeby taką dysbiozę mieć. Więc badamy całą tą historię zdrowia, sprawdzamy, jak ktoś żyje, czyli właśnie ile ma ruchu, ile ma stresu, jak się odżywia i tak dalej, i tak dalej. I patrzymy na wszystkie objawy, czym się leczył, jak się leczył, czy ma jakieś inne choroby. I to wszystko może nam dać pogląd na to, że faktycznie jest dysbioza. Możemy zbadać jakieś markery jelitowe, typu na przykład zonulina, która nam mówi o tym, że występuje przepuszczalność jelit, która może być konsekwencją właśnie dysbiozy. Natomiast no, najlepiej oprzeć się na takim powiększonym wywiadzie.
To w takim razie, skoro mamy już ją zdiagnozowaną, skoro mamy już objawy i wszystko wskazuje, że faktycznie jest problem, to w jaki sposób możemy przeciwdziałać? I czy istnieją, nie wiem, suplementy diety, czy tak naprawdę powinniśmy skupić się na tym, o czym mówiłaś, czyli na prawidłowej diecie, prawidłowym stylu życia, no i to, o czym często mówimy, czyli ruchu, wysypianiu się i tak dalej, i tak dalej.
Tak, takim najważniejszym czynnikiem, czy może jednym z najważniejszych, wydaje się obecnie właśnie żywienie, ponieważ dieta, czyli ten sposób odżywiania, jest to taki kluczowy element stylu życia, który wpływa na to, jak ta mikrobiota się po prostu zachowuje. Zaraz powiem więcej o odżywianiu, natomiast tak jak wspomniałeś, oczywiście cały styl życia, czyli i ruch, i wysypianie się, i radzenie sobie ze stresem, i nie nadużywanie leków, to wszystko również ma ogromny wpływ na to, jak wygląda sytuacja w naszych jelitach. Jeszcze chciałabym przy okazji wspomnieć o jednej rzeczy pod kątem panującej niedawno pandemii. Niestety zakażenie wirusem COVID-19 wpływa na mikrobiotę i badania wskazują na to, że może prowadzić do dysbiozy, to jest jedna rzecz. I niestety, gdy ta dysbioza już u nas jest, to to zakażenie, ta infekcja wirusem COVID-19 może się rozwinąć w gorszy sposób, czyli możemy ją po prostu gorzej przejść. Konsekwencje mogą być niestety dla naszego zdrowia o wiele gorsze. Także to jest kolejny czynnik, który nas motywuje, może tak, do tego, żeby zadbać o te nasze jelita i te nasze mikroorganizmy ze wskazaniem na bakterie, bo jakby tutaj wiemy, jak o nie zadbać. Więc wracając do jedzenia, troszkę a propos tego, co mówiliśmy 2 tygodnie temu o najgorszych nawykach, to jest przeciwieństwo tego, tak? Czyli dbamy o to, żeby nasze odżywianie było jak najbardziej różnorodne. Nie możemy jeść ciągle tego samego. Starajmy się wypróbowywać nowe produkty albo po prostu je zmieniać, rotować. Podstawą odżywiania są warzywa i owoce, ze wskazaniem na warzywa. Zawsze warzyw więcej niż owoców. Może Państwo pamiętają i Ty, Franku, może pamiętasz, ile powinno być porcji warzyw i owoców dziennie? Zagadka.
Oczywiście, bardzo dużo, odpowiem
Bardzo dużo.
dyplomatycznie.
Bardzo dobra odpowiedź. 5 lub 6 porcji warzyw dziennie i jestem ciekawa teraz,
Ale
co
się wszyscy
Państwo na to.
zawstydzą teraz. No, ja też się zawstydziłem.
To jest ideał, tak? Do tego dążymy. Ja zawsze zachęcam do takiego stopniowego wprowadzania zmian, niekoniecznie zmieniania teraz swojego menu na całkowicie warzywne, bo prawdopodobnie jelita zastrajkują tutaj bardzo mocno, gdy nagle zmienimy sposób odżywiania.
Trzeba je przygotować na to,
Trzeba je
przyzwyczaić powoli.
przygotować. Tak, do błonnika, który jest obecny w warzywach, trzeba jej to jak najbardziej przygotować. Ale powolutku, powolutku te warzywa warto wprowadzać. Różnorodne, kolorowe i uczmy też dzieciaki. Brakuje, wydaje mi się, edukacji w szkołach na ten temat, a to przecież tak jak dzieci będą się odżywiać, wpłynie na to, jak ich zdrowie się rozwinie, jakimi oni będą dorosłymi. Więc dajmy im przykład, że jemy warzywa i owoce kolorowe. Kolejna rzecz, wybierajmy produkty jak najmniej przetworzone. Nie chcę powiedzieć, żeby jeść tylko nieprzetworzone, ponieważ jest to niemożliwe. Tak, mąka jest również produktem przetworzonym. Natomiast chodzi nam o to, żeby było jak najmniej przetworzone. Jeżeli możemy, surowe warzywa, surowe owoce. Jeżeli jemy orzechy, to niekoniecznie na przykład oblane czekoladą, czy zapieczone w piekarniku, czy w cieście.
Solą i
Tylko po
panierce.
prostu. O właśnie. Kolejna taka rzecz, o której warto pamiętać, to jest ograniczenie spożycia cukru. Tak, tak jak mówiliśmy ostatnio, cukier nam absolutnie nie służy, nie jest nam potrzebny. Jest, można powiedzieć, przesadzając tylko troszeczkę, że jest zabójstwem dla mikrobioty. Więc ograniczajmy spożycie cukru na korzyść na przykład owoców. Warto też włączyć do naszego odżywiania, do naszej diety produkty fermentowane. Myślę tutaj o na przykład fermentowanym nabiale, ale też o kiszonkach. Akurat w naszym kraju, w Polsce te kiszonki, myślę, są dosyć popularne, więc starajmy się, żeby one faktycznie były codzienne w naszym menu.
Czyli ogórek kiszony, kiszona kapusta.
Ogórek, kapusta jak najbardziej, tak naprawdę można kisić wszystko. Mam wrażenie, że robi się to coraz bardziej popularne, więc warto spróbować. Kiszona rzodkiewka na przykład, pycha. Zachęcam.
O czym jeszcze warto pamiętać?
Pamiętajmy jeszcze o tym, aby w naszym odżywianiu pojawiały się prebiotyki. Tak jak Państwo wiedzą, co to są probiotyki, to prebiotyki to są takie składniki, które powodują, że nasze bakterie, nasze mikroorganizmy mają co jeść, mają pożywkę i mogą się po prostu namnażać. Tych prebiotyków jest sporo, bo to na przykład jest i inulina, i błonnik kukurydziany, i fruktooligosacharydy, ale pomijając te nazwy, bo one mogą brzmieć dziwnie i obco, prebiotyki znajdują się po prostu w takich produktach jak czosnek, cebula, pszenica, owies, banany, ale ze wskazaniem na zielone, ale również laktoza w mleku też jest prebiotykiem. Dlatego widzimy, że różnorodność jest podstawą tego, żeby tych prebiotyków sobie dostarczać, żeby było ich po prostu wystarczająca ilość.
Czyli reasumując, ograniczamy cukier, jak zwykle patrzymy na błonnik, potrawy czy warzywa, owoce i nie tylko, gdzie odnajdziemy prebiotyki. Do tego zdrowy styl życia, wysypianie się, ruch. Dzięki temu unikniemy dysbiozy w naszych jelitach.
Oby tak było. Tego wszystkim życzę.
Życzyła i mówiła o dysbiozie dziś Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
I
serdecznie.
smacznego oczywiście.
Oczywiście.